Nie taka sztuka straszna, jak ją malują, to tytuł audycji. Przed mikrofonem Tomasz Woźniak, a dzisiaj razem ze mną gość Stanisław Kroszczyński, który oprócz tego, że jest malarzem i grafikiem, jest przede wszystkim kolekcjonerem dzieł sztuki, a w zasadzie jest członkiem rodziny, która od dziesięcioleci kolekcjonuje dzieła sztuki. A zaczęło się to
od Mariana Stawińskiego, od ojca mojej mamy, czyli mojego dziadka, który po bardzo burzliwej młodości był jako 15-latek powstańcem wielkopolskim na przykład, ale też spławiał drewno do Gdańska. Osiedlił się we Lwowie i zaczął kolekcjonować dzieła sztuki. Jeszcze w latach 30. zeszłego wieku, no a po wojnie był jednym z założycieli, dyrektorów Desy, był kierownikiem salonów Desy, pracował też w Veritasie. No i prywatnie kolekcjonował dzieła sztuki, był też rzeczoznawcą.
Desa w trakcie pandemii notowała rekordowy obrót, jeśli chodzi o transakcje, o sprzedaż dzieł sztuki. Dlaczego tak się stało, twoim zdaniem?
Dlatego właśnie, że przyczynił się do tego stanu rzeczy też mój dziadek, budując markę. Marka istnieje od 1950 roku, mogę się pomylić, rok czy w to, czy w tamtą stronę. Od 50 wydaje mi się. I po prostu, kiedy ktoś mówił o sprzedaży lub kupnie dzieła sztuki, to pierwsze, co przychodziło do głowy, to Desa. I oni w tej chwili mają połowę rynku dzieł sztuki, połowę polskiego rynku, to jest ogromne.
No, połowę rynku. Mówimy tutaj o rynku sztuki, na którym są również tacy tuzowie. Można byłoby powiedzieć, że takie salony, można byłoby powiedzieć, że takie instytucje, które handlują dziełami sztuki, jak Rempex, Agra Art na przykład, czy niedawno powstałe Art in House,
No to zupełnie co innego, ale na przykład Agra też jest spadkobierczynią Desy. Jest też Desa Krakowska, także tego jest więcej niż pół rynku tak naprawdę.
Tu zrobimy na chwilkę przystanek, dlatego że winien jestem Państwu wyjaśnienie, dlaczego zaczynamy mówić na temat Desy. Otóż tematem przewodnim naszej dzisiejszej audycji jest to, czy warto inwestować w dzieła sztuki. I moje pytanie dotyczące tego rekordowego obrotu, który miał miejsce w roku 2020, kiedy doświadczyliśmy lockdownu, kiedy zostaliśmy zamknięci w domach, natomiast internetowe aukcje Desy właśnie, która jak powiedziałeś ma połowę rynku dziełami sztuki w Polsce, osiągnęła rekord. Dlaczego tak się stało, że ludzie rzucili się do komputerów, żeby nagle kupować dzieła sztuki? To mnie ciekawi.
To nagle stało się łatwiejsze po prostu, tak mi się wydaje. Dlatego są różne modele, prawda, kupowania dzieł sztuki. Niektórzy muszą dotknąć, powąchać, bo przecież to wszystko ma swój zapach.
Ja muszę dotknąć, powąchać.
Farba olejna.
Zobaczyć fakturę.
Stare drewno, faktura, to wszystko musisz dotknąć, zobaczyć. Ale niektórzy nie. Niektórzy po prostu nie chciało im się ruszyć i pójść do salonu, nie chciało im się przyjechać na przykład do Warszawy z Konstancina, dajmy na to, na aukcję. A tu nie, tu siedzą sobie w swoim salonie przed dużym, porządnym monitorem i wystarczy nacisnąć, czy ewentualnie wydać instrukcje swojemu agentowi i to jest po prostu łatwiejsze, chyba tak.
A może fakt, że ludzie rzucili się do komputerów i zaczęli skupować dzieła sztuki, to był efekt tego, że nastąpiło rozchwianie rynku nieruchomości.
Ach, to oczywiście, to jest drugi aspekt, na pewno, tak.
I po prostu dzieła sztuki stały się alternatywą dla...
No dla spekulacyjnych tak naprawdę inwestycji. Bo przecież inwestycje dotąd bardzo opłacalne w surowce, nagle teraz się okazuje, że są dość ryzykowne. Inwestycje
w nieruchomości
nagle stanęły i ceny przestały rosnąć. Gdy tymczasem to jest chyba jedyna właśnie niespekulacyjna taka inwestycja, dzieła sztuki.
Ja ci nie chciałem wchodzić w słowo, ale powiedziałeś przed chwilą przymiotnik spekulacyjny, ale trudno spekulować dziełami sztuki, dlatego że one w zasadzie nie tracą na wartości. Więc...
No więc właśnie o to chodzi. Więc to nie jest spekulacja, to jest niespekulacyjna inwestycja, bo one raczej nie tracą wartości, raczej do tego może wrócimy, bo to jest ciekawe, ale raczej nie tracą, ale też nie zyskują z dnia na dzień. Czyli jeżeli kupisz obraz Leonarda za ileś tam milionów dolarów, to on jeszcze w tym roku nie wzrośnie. Za 10 lat prawdopodobnie dostaniesz za niego drugie tyle.
Ale jeżeli kupię na przykład rzeźbę Jeffa Koonsa, ja nie mówię o tych kilkumetrowych nadmuchiwanych zajączkach.
Tak, na zajączkach.
I tutaj zatrzymajmy się na chwilę. Drodzy Państwo, Jeff Koons, pisane przez K i 2 O, jeżeli ktoś jeszcze nie zna nazwiska tego artysty, warto sobie wejść do internetu i wpisać w Google Koons, żeby zobaczyć, co tak naprawdę ten rzeźbiarz robi. To są nadmuchiwane pieski i zajączki, które można tak normalnie kupić sobie na stoiskach, na przykład na Starym Mieście, w jakimś dużym
mieście. Na bazarze jakimś, na jarmarkach. Takie
na jarmarkach.
Wiązane z baloników, takich serdelki.
Serdelki, o, to jest bardzo dobre określenie. Takie serdelki z baloników można sobie kupić na promenadzie nad morzem na przykład.
Na molo.
Tylko, że pan Jeff robi to gigantyczne, bo to jest kilkumetrowej wielkości. Mhm. To jest zrobione ze stali nierdzewnej.
Tak, więc taki balonik waży ileś tam ton, to robi wrażenie.
I kosztuje kilka milionów dolarów.
Co najmniej.
Czasami na wystawie można spotkać takie baloniki, które mają 40 centymetrów długości na przykład. I takie baloniki już nie kosztują milionów dolarów, tylko dziesiątki tysięcy, na przykład 40-50 tysięcy dolarów.
Cały czas mówimy o pracach Koonsa oczywiście.
Tak, tak. I niedawno zdarzyło się tak, że jedna z kobiet, która przyszła na wystawę oglądać dzieła sztuki znanego artysty, potrąciła taką rzeźbę i taki, i taki balonik, który okazało się, że był zrobiony z ceramiki, po prostu spadł na podłogę i potłukł się. W tym samym artykule, to też Państwo możecie sobie znaleźć w wyszukiwarce, okazało się, że nie było żadnej straty. Ta rzeźba była tak dobrze ubezpieczona, że galeria nie poniosła żadnej straty. Mało tego, ja podejrzewam nawet, że właściciel tej galerii skwapliwie pozmiatał wszystko to, co zostało na podłodze, prawdopodobnie wrzuci do jakiegoś słoika i sprzeda jeszcze za większą cenę niż kosztują te rzeźby, już za 150 tysięcy dolarów, dlatego że ta rzeźba ma już swoją historię.
Oczywiście, to jest zupełnie to samo, co ten słynny obrazek Banksiego, który podczas aukcji nagle dokonał samozniszczenia. Miał tą wbudowaną niszczarkę.
W ramę.
W ramę i się nagle uruchomiła. Ktoś niewątpliwie zdalnie ją odpalił i obrazek się zniszczył. I nagle się okazało, że wcale nie jest to strata wieloset tysięczna, tylko nagle
tysięczna, tam w grę wchodził, zdaje się, jakiś milion dolarów czy milion funtów.
Dużo. No setki tysięcy albo milion jakiś, no tak czy inaczej,
jakoś
nagle
ta świat aukcyjny jakoś się tym nie przejął specjalnie.
Jakoś nikt właśnie łez nie wylewał, cena tego obrazka nagle wzrosła, bo on jest jedyny. Wszyscy go widzieli w telewizji, ktokolwiek ma telewizor, widział tę aukcję, no to jest to zupełny unikat.
To niesamowite.
I tak samo teraz te skorupy zebrane do jakiegoś gustownego naczynka. Być może da się od Jeffa Koonsa uzyskać jakiś stosowny certyfikat, a może nawet nagrać parę minut, które staną się tokenem NFT potem.
Kto wie. Dalsze rozważania po krótkiej przerwie.